Będziemy czytali dwa fragmenty Słowa Bożego. Jeden jest zapisany w liście apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, od 1 do 16 wersetu i później jeszcze jeden werset 26 i drugi fragment później podam. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienia. Jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I 26. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się ponad miarę za nami w niewysłowionych westchnienia. I drugi fragment Słowa Bożego to jest drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział, 1245 strona, 1245. Trzeci rozdział drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy, jak niektórzy listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy w Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, lekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje odjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Pan i Bóg Wszechmogący jest duchem. Nie jest ciałem, jest duchem. Kochani, tylko na pewien czas Bóg stał się ciałem w postaci Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię, uczynił, co miał do uczynienia, wykonał plan Boży i wrócił do nieba, oczywiście zabierając ze sobą to ciało, które miał tutaj na ziemi, przemienione w chwalebne. To wszystko wiemy, w to wierzymy, to wyznajemy w wyznaniu wiary i wiemy, że tak się rzeczy mają, nie inaczej. Ale kochani, coś jest w życiu naszym, co w zasadzie przez całe Pismo Święte przewija się od samego początku aż do samego końca, a co jest niezwykle ważne. Otóż, kochani, Słowo Boże nam w wielu miejscach mówi i podkreśla to wielokrotnie, że jeśli mamy oddawać Bogu chwałę, to mamy to robić w duchu i w prawdzie. Jeśli mamy Bogu służyć, to w duchu. Jeśli mamy Boga słuchać i dawać się pouczać, to w duchu. Kochani, wiedzmy o tym, że Słowo Boże zostało dane każdemu człowiekowi, zostało dane całej ludzkości w pewnym okresie życia ludzi na tej ziemi, po to, żeby nas doprowadzić do pewnego stanu, doprowadzić nas do pewnej formy, do pewnego sposobu postępowania, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, czego od nas chce, jak mamy żyć, jak mamy się Jemu poddawać. Słowo Boże nas prowadzi do pewnego stanu. Doprowadza nas do pewnego stanu. Słowo Boże nigdy nie przestaje być aktualne, ale kochani, doskonała działalność Boża w naszym życiu to jest Słowo Boże, które ciągle jest potwierdzane przez pewną osobę Trójcy, która się nazywa Duch Święty. Kochani, i Słowo Boże od samego początku, od pierwszych stron Pisma Świętego mówi o Duchu Świętym, że ziemia była jaka? Niekształtna i próżna, a Duch Boży unaszał się nad wodami. Nie ma wspomniane tutaj o Synu Bożym akurat w tym momencie, ale wiemy, że kiedy mówimy o Duchu Świętym albo mówimy o Bogu Ojcu, to mówimy też o Synu. Bo Bóg jest tak doskonałej jedności, że jeśli o którejkolwiek z osób Trójcy mówimy, mówimy o każdej z nich. Wiedzmy o tym dobrze. I od samego początku jest powiedziane, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Zobaczmy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była niekształtna i próżna, a Duch Boży unaszał się. I kochani, od samego początku Duch Święty, unaszając się nad wodą, unaszając się nad ziemią, poszukuje takich istot na ziemi, które będą poddawać się Jego kierownictwu. Kochani, synami Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. To są synowie Boży. Takich Pismo Święte nazywa. 14 werset 8 rozdziału do Rzymian, tak jak czytaliśmy. Bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Chciejmy wiedzieć o tym, że Bóg stwarza takie istoty, które poddają się Duchowi Świętemu. Jeśli nie nauczymy się przez Pismo Święte, przez Słowo Boże, poddawania się Duchowi Świętemu, to nawet nie będziemy wiedzieli, co Pismo Święte do ludzi mówi. W ogóle się tego nie dowiemy. Czytaliśmy o tym w Słowie Bożym i wiedzmy, że to jest, że tak mówi Słowo Boże. Że tak Słowo Boże to objawia. I Słowo Boże jasno na ten temat mówi, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, a wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Kochani, musimy przez Słowo Boże być doprowadzeni z naszego ogólnego zamieszania w życiu. Musimy być doprowadzeni do stanu, w którym będziemy posłuszni Duchowi Świętemu. Duch Święty musi być naszym przewodnikiem. I kochani, nie jest to żadna nowość, nie jest to coś ciekawego, oryginalnego, co w tej chwili posłyszeliśmy, a nigdy wcześniej tego nie słyszeliśmy. Kochani, to jest znane nie tylko w chrześcijaństwie, nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale w różnych innych religiach. Ludzie mówią o tym, że człowiek ma się poddać kierownictwu, sterowaniu ducha, ducha przewodzącego, który będzie przewodził. I Słowo Boże o tych różnych duchach też mówi. Kochani, w Słowie Bożym jest powiedziane, że w ostatecznych czasach niektórzy poddadzą się duchom zwodniczym i te duchy będą ich prowadzić. Kochani, to jest niebezpieczeństwo bardzo duże, jeśli my chcemy, ażeby duch nas prowadził, ale najważniejsze jest dla człowieka poznać tego prawdziwego Ducha Bożego, Ducha Świętego. O tym Słowo Boże na samym początku Biblii już mówi i o tym wspomniałem już. Kochani, żeby poddać się kierownictwu właściwego Ducha. Kochani, to jest tak, jak w życiu naszym obierzemy sobie jakiegoś przewodnika, a ten przewodnik nie jest godny zaufania. Albo przewodnik słabo zna sprawę. Idziemy zwiedzać muzeum, bierzemy przewodnika, a ten przewodnik ani nie wie, w którym roku ten zamek był zbudowany, ani żadnych ciekawostek na temat tego zamku nie wie, prawda? Jest takim przewodnikiem bardzo, bardzo słabym. Czy my skorzystamy ze zwiedzania tego zamku, jeśli pod przewodnictwem takiego przewodnika pójdziemy? Absolutnie nie. Ale jeśli naszym przewodnikiem, jak Pismo Święte mówi, będzie na przykład człowiek ślepy. Ślepy ślepego prowadził i obydwaj w dół wpadli. No tak jest z przewodnikiem, który jest ślepy. Kochani, możemy jeszcze wziąć za przewodnika sobie ducha, według Słowa Bożego ducha, duch jest naszym przewodnikiem, tylko nie Duch Boży, nie Duch Święty. Dokąd dojdziemy? Możemy dojść tylko w jedno miejsce. Do piekła. Dokładnie. Jeśli nas będzie prowadził Duch Święty, to tam nie zajdziemy. Jeśli nas będzie prowadził inny duch, niż Duch Święty, to od razu możemy powiedzieć, zajdziemy tylko i wyłącznie w jedno miejsce, do piekła. Tylko tam możemy zajść, nigdzie indziej. Tylko tam, bo te duchy prowadzą nas na zginienie. Dlatego poddawanie się kierownictwu Bożego Ducha Świętego jest dla nas niezwykle ważne. Jest to dla nas ostoja i to jest dla nas przewodnictwo, którego powinniśmy zawsze pragnąć. W drugiej Mojżeszowej, 24 rozdziale, 16 wersecie jest powiedziane: i zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. 7. dnia zawołał na Mojżesza z obłoku, a chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. Zobaczmy od początku, kiedy zakon był podawany ludziom. Kiedy zakon przyszedł, ażeby wskazać ludziom drogę do zbawienia. Zobaczmy, co jest powiedziane do Mojżesza. Chwała Pańska objawiła się na szczycie góry. I Izraelici spostrzegali tą chwałę, która na szczycie góry się pojawiła, jako ogień trawiący. Dziś byśmy to inaczej określili, jak wulkan, prawda? Że się pali ogień na samym czubku góry. No jak się na samym czubku góry pali ogień, no to jaka ta góra może być? No to tylko może być wulkan, nie jak ogień na szczycie góry jest. My już to wiemy, że to tak jest, ale Izraelici tego jeszcze nie wiedzieli, więc jakoś tam musieli to opisać. Ogień trawiący, jakiś coś tam, nie znali jeszcze nazwy wulkan. My dzisiaj już jesteśmy dużo mądrzejsi i wiemy, że to wulkan. Czy to był wulkan? To tylko wyglądało jak ogień trawiący na szczycie góry. To tylko wyglądało, jakby miała góra za chwilę wybuchnąć. Ale to była obecność Boga żywego. Bo Bóg, kiedy zbliża się do człowieka w swojej potędze, w swojej chwale i w swojej mocy, to rzeczy zaczynają płonąć od Jego chwały, Jego mocy, Jego wielkiej zwierzchności. Kochani, człowiek nie może się ostać. My nieraz myślimy jako ludzie, że człowiek to żyje tutaj sobie na ziemi, ale kiedy przed Bogiem stanie, no to tam Bogu wytłumaczy pewne rzeczy, bo Bóg niektórych rzeczy nie rozumie i dlatego my musimy wytłumaczyć. Stanę przed Bogiem i powiem Bogu: Panie Boże, nie byłeś tu na ziemi osobiście, więc nie wiesz, syna tam na chwilę posłałeś, ale myśmy tu piekło przeszli. I takie różne kataklizmy, i takie różne straszne rzeczy przeszliśmy. I nie rozumiesz, zupełnie nie rozumiesz nas. Dlatego może moje czyny nieraz nie były takie i myślimy, że podyskutujemy sobie z Bogiem. Kochani, w ogóle nie dopuszczajmy takich myśli do naszej głowy. Jest to rzecz zupełnie niemożliwa. Zbliżenie się do Boga powoduje spłonięcie. Wiedzmy o tym. Nadzieja nasza tylko i wyłącznie, możemy sobie podyskutować, możemy porozmawiać, możemy o coś poprosić. Wiecie kogo? Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Dlatego został uczyniony człowiekiem, żebyś mógł czy mogła do Niego przyjść i powiedzieć o swoich sprawach. I to rób jak najszybciej, dopóki nie zostaniesz postawiony czy postawiona przed obliczem samego Boga Ojca. Rób to jak najszybciej, póki masz możliwość z Nim rozmawiać, póki masz możliwość się wytłumaczyć, póki On ma wpływ na twoje życie i może je zmienić, póki żyjesz tutaj na ziemi. Wiedz o tym, taka jest prawda. Tutaj na ziemi musimy się nauczyć żyć według Ducha Świętego. Jak wejdziemy tam do wieczności, to już musimy być święci, doskonali i nienaganni. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie ostać się przed Bożym obliczem. Inaczej człowiek po prostu stanie i spłonie. Nie ma takiej możliwości. Dlatego świętość to jest coś, co nie zdobywa się w niebie. Świętość się zdobywa teraz, tu na ziemi. Teraz i tutaj zdobywasz świętość dla swojego życia. Dlatego musisz zacząć wszystko robić, żeby rozumieć na przykład Pismo Święte. No jak możesz do instrukcji się zastosować? Jak możesz tą instrukcję stosować w uruchomianiu jakiegoś urządzenia, którego nie znasz, jeśli tej instrukcji w ogóle nie przeczytasz, jeśli jej nie przestudiujesz, jeśli nie wiesz dokładnie, jak to działa? Nie masz możliwości. To jest instrukcja. O, tu masz instrukcję. Sporo stron. Masz możliwość wszystko poznać. Masz możliwość dokładnie się dowiedzieć, czego Bóg chce od twojego życia. Jak On chce, żeby twoje życie było ułożone na tej ziemi. I jest to niezwykle ważne, żebyśmy to poznawali. Kochani, będziemy czytać instrukcję i na przykład okaże się, że ta instrukcja jest po chińsku napisana. Dużo zrozumiecie z tej instrukcji? Nie za wiele, prawda? Nie za wiele. Ja powiem szczerze, że żadnej litery chińskiej nie znam. Ani jednej. Także powiem, jeśli tam coś nie będzie dodatkowo po angielsku napisane, to nic nie poznam z tej instrukcji. Ale wiecie, na czym polega poznawanie instrukcji Bożej? To jest napisane po anielsku. Języka anielskiego nie znasz. Absolutnie nie znasz języka anielskiego. Ja też nie znam anielskiego. Kochani, chyba żeby było tak jak w nowym tłumaczeniu pewnego Nowego Testamentu było napisane, choćbym nawet mówił językami ludzkimi lub angielskimi, a miłości bym nie miał. Tak przetłumaczyli w zasadzie, pomylili się w drukarni. Mam takie wydanie jedno Nowego Testamentu, gdzie jest właśnie tak powiedziane językami ludzkimi albo angielskimi. No to jeszcze by jakąś nadzieję dawało. Ale tak niestety nie jest. Jest językami ludzkimi albo anielskimi. Anielskiego języka nie znasz. Nie jesteś w stanie go poznać. Nie masz możliwości pójść do szkoły, żeby się nauczyć języka anielskiego. Niemożliwe jest. A instrukcja jest po anielsku. Wiesz, na czym to polega? Że dajesz Pismo Święte, możesz próbkę zrobić. Jako chrześcijanie, jako dziecko Boże, daj pierwszemu lepszemu człowiekowi spotkanemu na ulicy Pismo Święte i powiedz, żeby ci wytłumaczył, co tam jest napisane. On zacznie czytać, a jeszcze jak trafi na przykład na pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, no to już w ogóle. To już normalnie takie, wiecie, schodki, że nic nie jest w stanie. A ten zrodził tego, a ten zrodził tego, a ten zrodził tego, a tamten był ojcem tego. Kochani, no co to ma wspólnego z jakimś tam Bożym królowaniem, panowaniem, władzą? No co to ma wspólnego? Nic nie zrozumiesz. A jeśli dasz komuś, żeby zaczął czytać od objawienia Jana, to rzeczy będą jeszcze trudniejsze. W ogóle jeszcze trudniejsze. I ludzie nie są w stanie zrozumieć, dopóki ktoś im tego nie wyłoży, dopóki ktoś nie przeczyta i nie powie, to oznacza to, to oznacza to, to oznacza to. A to się bierze od Ducha Świętego. Dlatego, kochani, żaden człowiek, który nie podda się pod działanie Bożego Ducha Świętego, nie jest w stanie zrozumieć Pisma Świętego. Chociaż ono jest proste, chociaż ono jest oczywiste, ale nie możemy go poznać. Po polsku jest nawet przetłumaczone. Mamy w języku polskim Pismo Święte, ale czytamy i nie rozumiemy. Kochani, sami jesteśmy przykładem tego, jak można nie rozumieć Pisma Świętego. Każdy z was, ja zresztą też wśród tej grupy byłem, każdy z was przychodząc do mnie mówił: pastorze, nic nie rozumiem w Piśmie Świętym. Nic nie rozumiem. No czytam i nic. I powiem wam szczerze, ja byłem również w takiej sytuacji, kiedy czytałem, niby po polsku, a nie wiem, o czym ono mówi. Nie wiem, czego dotyczy. Kochani, w życiu naszym mamy mnóstwo takich rzeczy, których nie możemy zrozumieć. One są zawarte w Piśmie Świętym. Nie możemy zrozumieć. Wiedzcie to, że Pismo Święte mówi absolutnie o wszystkich sferach życia człowieka. Mówi o całej historii ludzkości, jeśli chodzi o przeszłość. Mówi o całej teraźniejszości i mówi o całej przyszłości, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który zabierze swój Kościół z tej ziemi. Wszystko w Piśmie Świętym jest powiedziane. Wiedzieliście o tym? Może domyślaliście się. Ale wszystko jest powiedziane w szczegółach. Wszystko jest powiedziane. Ale żebyśmy to wiedzieli, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to zobaczyli, potrzebujemy objawienia Ducha Świętego. Dlatego człowiek musi być pod przewodnictwem. Dlatego człowiek musi mieć przewodnika po Piśmie Świętym. Przewodnika, który go wprowadzi we wszelką prawdę. Który go wprowadzi i pokaże wszystko. W Ewangelii Jana. W 16 rozdziale, 7-8 werset, w zasadzie aż do 14, ale tylko kilka przeczytamy. Znacie to słowo, jak zacznę czytać, to zobaczycie, że to jest bardzo znane. Ewangelia Jana, 16 rozdział 7. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Słowo Boże dobitnie jasno mówi. Kochani, potrzebujemy, żeby ktoś nas przekonał o tym, że jest grzech, jest sprawiedliwość i jest sąd. Wydawałoby się, że jest grzech, jest sprawiedliwość, sąd, to co? To kto nas musi o tym przekonywać? No wiesz o tym, że jest grzech? No wiesz. A że jest sprawiedliwość? No wiecie. A że jest sąd? No wiecie, na prostej jest sąd, tak. Sprawiedliwość nie zawsze, ale sąd jest. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. My znamy te pojęcia. My dobrze znamy grzech, sprawiedliwość i sąd. To my te pojęcia doskonale znamy. I wiemy o tym wszystko, absolutnie wszystko. Że jest doskonałość. Że jest sprawiedliwość. Że jest sąd. Wszystko to wiemy. Tylko wiecie, co musimy zrozumieć? Musimy zrozumieć to, że grzech, to znaczy, że ja mam grzech. Że sprawiedliwość to, że ja nie jestem sprawiedliwy. Że sąd to, że stanę na sąd. O tym musimy być przekonani. Dlaczego? Bo musi człowiek każdy zrozumieć, że bez Boga nie ma wejścia do Królestwa Bożego. Że bez Boga nie ma żadnej szansy, żebyśmy my mieli możliwość służyć Bogu tak, jak się to Jemu podoba. Każdy człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że pozostanie grzesznikiem i nigdy grzesznikiem nie przestanie być, dopóki nie przyjdzie do Jezusa Chrystusa. Bo sprawiedliwego nie ma ani jednego bez Jezusa Chrystusa. Nie ma sprawiedliwości bez Jezusa Chrystusa. Dlatego my o ludzkiej sprawiedliwości mówimy, że jest niedoskonała. Że jest niedoskonała. Czasem jest, czasem jej nie ma. Ale o Bożej sprawiedliwości możemy powiedzieć, że jest absolutnie doskonała. Na czym ta Boża sprawiedliwość polega? Że my zostajemy osądzeni? Nie, że szatan został osądzony. I każdy człowiek, który podąża za nim, który idzie w jego ślady, który naśladuje go, pójdzie też za nim ostatecznie. Jak szatan zostaje skazany, każdego człowieka obejmie ten sąd. Dlatego my mamy być ludźmi, którzy uciekają od tych rzeczy, które nas wprowadzają na sąd. Bo człowiek wierzący, według Słowa Bożego, nie staje na sąd, ale przechodzi ze śmierci do życia wiecznego. Przechodzi ze śmierci do życia wiecznego. Dlatego każdy człowiek nadzieję będzie miał w Bogu, nadzieję będzie miał w Jezusie Chrystusie i podda się prowadzeniu Ducha Świętego. O tym mówię, bo to jest naprawdę ważne. Czytamy w Słowie Bożym w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 21-22 werset. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. A więc co Bóg czyni w sercu człowieka i co jest Jego wolą? Co jest takie ważne dla życia człowieka? Aby człowiek był utwierdzony w Chrystusie. Tym, który nas utwierdza w Chrystusie. Utwierdza w Chrystusie. Czy jesteś człowiekiem utwierdzonym w Chrystusie? Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że zdajesz sobie sprawę z tego, że jedynym ratunkiem dla ciebie, jedyną pomocą, jedynym zwycięstwem, jedyną łaską, jedynym życiem, jedyną opieką, jedynym przyjacielem, co byśmy nie wymienili, to co jest dobre, to wszystko to jest w Jezusie Chrystusie. I człowiek musi sobie zdawać z tego sprawę, że musi być utwierdzony w Jezusie Chrystusie. Musi wszystko budować na Jezusie Chrystusie. Jeśli tego jeszcze nie rozumiemy, to będziemy w życiu naszym mieli bardzo poważne problemy. Bardzo poważne problemy. Bo jeśli budujesz bez Jezusa Chrystusa, to do Królestwa Bożego przez inne drzwi nie da się wejść. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi, bo nie ma innych drzwi, nie ma innej bramy, przez którą moglibyśmy wejść do żywota wiecznego. Tą bramą jest Jezus Chrystus. Więc jeśli kombinujesz w jakikolwiek sposób dostać się do nieba, ale nie przez Jezusa Chrystusa, nie masz żadnej szansy. Twoje działania spełzną na niczym, do niczego nie dojdziesz. Dlatego, kochani, nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego nawet nie próbujmy w tym świecie żyć i układać sobie w jakikolwiek sposób życia bez Jezusa Chrystusa, bo takie życie jest niemożliwe. Przeżyjesz tylko jakiś okres na tej ziemi, po prostu przewegetujesz, że tak powiem. I zakończy się twoje życie tutaj na ziemi, a później wieczność. Tylko nie z Jezusem Chrystusem już. Absolutnie nie. Możemy się łudzić. Może nam się wydawać, że pewne rzeczy we właściwy sposób w naszym życiu są prowadzone. Wiecie, ja wam powiem. W Słowie Bożym w wielu miejscach jest tak dobitnie powiedziane do ludzi, żeby to dobrze zrozumieli. Kochani, do Królestwa Bożego byli wpuszczeni ludzie. I tam według opisu Pisma Świętego znalazł się pewien człowiek, który znalazł się tam, bo był dobry. Po prostu był dobry. Ale Jezus Chrystus, kiedy zobaczył tego człowieka wśród gości weselnych, zobaczył, że jest we własnej szacie, w szacie własnej sprawiedliwości. Wiecie, co Jezus Chrystus powiedział? Weźcie go, ukoronujcie. Nie, wyrzućcie go. A wśród zgromadzonych na uczcie weselnej baranka, czyli Jezusa Chrystusa, byli ludzie, którzy byli przyodziani w szaty Jezusowej sprawiedliwości, w szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, białe szaty byli przyodziani. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że jest tam napisane, że wśród tych ludzi zgromadzonych na uczcie baranka byli ludzie dobrzy i źli. Zwróciliście na to uwagę? Tam jest powiedziane, byli dobrzy i źli. I byli przyodziani w szaty barankowe. I byli przyodziani w szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Zdziwilibyście się może mocno, jak oni się tam znaleźli. Jak to jest możliwe, że oni tam weszli? Czy gospodarz, kiedy przyszedł i przeglądał gości, powiedział, a tych złych wszystkich wyrzućcie? Jest tam tak napisane? Nie. Wyrzucony tylko został dobry człowiek. Dobry człowiek, który nie był odziany w szatę Chrystusową. I to jest właśnie znamienne. To jest to, co przynosi nadzieję każdemu człowiekowi, który stara się, próbuje i nie wychodzi mu w życiu wiele razy. Nie wychodzi, ale dba o to, żeby był przyodziany szatą sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. To jest to, o czym jest tutaj powiedziane, utwierdzeni wraz z wami w Chrystusie. To jest człowiek utwierdzony w Chrystusie. Przekonany, że szata sprawiedliwości Jezusa Chrystusa naprawdę przyczynia się do tego, że wejdę do Królestwa Niebios. Nie moje dobre uczynki, tylko szata sprawiedliwości Jezusa Chrystusa powoduje, że wchodzimy do Bożego Królestwa. To jest utwierdzenie w Jezusie Chrystusie. Musisz być przekonaną osobą, musisz być utwierdzoną, musisz być osobą pewną. W Jezusie Chrystusie ja wchodzę do Królestwa. Nie wiem jak wy, ale ja wejdę do Bożego Królestwa. W Jezusie Chrystusie Panu naszym. A wy? Tak właśnie człowiek ma być utwierdzony, przekonany. Wejdę do Królestwa, bo dbam o Boże przebaczenie w moim życiu. Ja naprawdę piorę swoje szaty we krwi barankowej. O tym mówi objawienie. Wiecie, o tym i czytaliście nie jeden raz. Że błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. Ciekawa rzecz. Czarną szatę pierzesz w czerwonej krwi i wychodzi biała. I wychodzi całkowicie biała. To jest dopiero Boży cud. Wspaniały Boży cud. Bóg omywa naszą brudną szatę. Przykrywa ją swoją krwią. I czyni, że nasza szata jest śnieżno-biała. Jest absolutnie czysta. Czy nie jest to dla nas nadzieją? Czy jesteś człowiekiem dobrym? Czy jesteś człowiekiem sprawiedliwym? Czy jesteś człowiekiem nienagannym w swoim postępowaniu? Czy nigdy nie popełniasz błędów? Kochani, nie słyszę odpowiedzi. I się nie dziwię, że jej nie słyszę. Bo ja razem z wami muszę powiedzieć, że uchybiam wielu Bożym przykazaniom. Wielu Bożym zasadom. Nie mówię, że łamię wszystkie przykazania i jak jest powiedziane, nie zabijaj, będę zabijał. Jak jest powiedziane, nie kradnij, będę kradł. I ja będę wystrzegał się w moim życiu złego postępowania. Ale zdaję sobie sprawę z tego, bo Duch Święty działa na moje serce i przekonuje mnie o tym, że jestem osobą grzeszącą. Że jestem osobą, którą upada. Sprawiedliwość Boża przyprowadza mi światłość Ducha Świętego i daje mi poznać, że jako dobry człowiek nie wejdę do Bożego Królestwa, ale jako utwierdzony w Chrystusie mam tam dla siebie miejsce przygotowane. I przygotował to miejsce dla mnie, osobiście dla mnie, sam Jezus Chrystus, kiedy odchodził z tej ziemi. Dlatego wiecie, bardzo się cieszę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Bardzo się cieszę, że Jezus Chrystus w niebo wstąpił. Bo Słowo Boże mówi, że jak do nieba szedł, to powiedział w domu Ojca mojego wiele jest mieszkania. Ale idę tam do mieszkania mojego Ojca, aby przygotować Tobie i Tobie i Tobie i Tobie i nam wszystkim miejsce. W Bożym mieszkaniu Jezus Chrystus właśnie jest w tej chwili zajęty, żeby przygotować mi i każdemu z was miejsce. Miejsce w Bożym mieszkaniu. Możecie to sobie wyobrazić? W Bożym mieszkaniu miejsce. Szczególne, specjalne dla ciebie i dla mnie miejsce. Jest przygotowane. Dlatego, kochani, jeśli już jest miejsce przygotowane, to Słowo Boże mówi, że Bóg przygotował taką specjalną księgę. Jak już przygotował miejsce, to wpisał w momencie przyjęcia Jezusa Chrystusa twoje imię i nazwisko, wpisał tam Piotr Bronowicki czy jakieś inne imię, nazwisko i wpisuje tam miejsce przygotowane. I kiedy przychodzisz do Królestwa Bożego, kiedy odchodzisz z tej ziemi, obojętne kiedy by to nie było, czy po wielu, wielu latach życia, czy po niewielu latach życia, przychodzisz tam, stajesz i oczywiście w tym momencie się zaczynają bajki, baśnie, kabarety najprzeróżniejsze, że Bóg to niby szef jakiś tam, który stoi. Ej, szefie, Polacy przyszli i inne takie rzeczy. Kochani, powiem wam tak, ludzie sobie wyobrażają niebo, jakby to było miejsce takie jakieś nasze zwykłe. Jedni sobie wyobrażają, wiecie jak Amerykanie sobie wyobrażają, że to jest taki piknik, na który przyjeżdżasz i jest rożno, można kiełbaskę sobie upiec i inne takie rzeczy, można tam sobie zrobić. Inni sobie inaczej pewnie wyobrażają, każdy jakoś sobie tam to niebo wyobraża, ale wiecie jak sobie wyobrażają? Po ludzku. A niebo to jest niebo i w niczym niepodobne jest do naszych ziemskich, zwykłych zwyczajów. W niczym niepodobne. Nie myśl o pałacu, nie myśl o zamku, nie myśl o pikniku, nie myśl o tym, co tworzą narody. Bo tam to wszystko nie będzie działało. To nic nie będzie działało. Zupełnie jest inny świat, który Bóg przygotował dla nas. I kiedy stajesz tam, przed drzwiami wejścia do Bożego Królestwa, to nie będą się odbywały takie dyskusje, jak to w kabaretach pokazują. Żadne dyskusje się tam nie będą odbywały. Jeśli imię Twoje jest tam zapisane, to po prostu wchodzisz. Jak imienia Twojego nie ma tam zapisanego, to nie wchodzisz. Miejsce jest przygotowane, imię, nazwisko zapisane i wchodzisz albo nie wchodzisz, w zależności od tego, co czyniłeś tutaj, teraz. Czy poddałeś się działaniu Ducha Świętego, czy też nie. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi. Bożymi ludźmi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Inaczej mówiąc, owcą pastwiska Jego jesteś, jeśli idziesz za dobrym pasterzem. Jeśli idziesz za Jezusem Chrystusem. Jak za Nim nie idziesz, nie jesteś utwierdzony na Jezusie Chrystusie, to żadne Twoje filozoficzne myślenie, ani Twoja wielka inteligencja zdobyta tutaj na tej ziemi, nic Ci w tym nie pomoże. Bo Słowo Boże mówi, że mądrość mędrców jest dla Boga głupstwem, głupotą. To jest brak mądrości. Najmędrszy człowiek na ziemi jest najgłupszym w Królestwie Bożym. Żebyście to dobrze rozumieli. Mądrość Boża przewyższa absolutnie wszystko. I ktoś, kto przebywa w Jego cieniu, ktoś, kto przebywa pod Jego wpływem, dopiero staje się mądry. Pod Jego wpływem, pod wpływem Ducha Świętego, pod wpływem Bożej mądrości staje się człowiek mądry. Bo to, co człowiek zdobędzie na tym świecie, to jest naprawdę marność. Salomon, który był najmędrszym człowiekiem na ziemi, powiedział marność nad marnościami. I żebyśmy to dobrze wiedzieli. Mądry jest człowiek ten, który się poddaje Bogu. Tylko ten, który się poddaje Bogu i daje się utwierdzić w Chrystusie Jezusie. Wreszcie tym, który nas namaszcza. Bóg jest tym, który nas namaszcza. Kiedy zostajemy ugruntowani w Jezusie Chrystusie, utwierdzeni w Jezusie Chrystusie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że ani kroku dalej nie zrobisz, jeśli nie jesteś usprawiedliwiony przez krew Jezusa Chrystusa. Musimy to dobrze zrozumieć, kochani. Ani kroku dalej, nie nasze myślenie, nie nasze wyobrażenia. Ale musimy zrozumieć, że tylko pod wpływem oczyszczającej krwi Jezusa Chrystusa dopiero jesteśmy kimś. Dopiero się kimś stajemy. Dopiero wtedy Jezus Chrystus namaszcza nas swoim Duchem Świętym. Wiecie, co innego jest zadatek Ducha Świętego, który dostaje każdy człowiek, kiedy przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca. Jest to tak zwany dar rozumienia Pisma. To jest ten zadatek Ducha, który pozwala Ci, że Pismo Święte ma dla Ciebie dopiero jakiś głębszy sens. Ma jakieś dodatkowe znaczenie. Jeśli czytasz Pismo Święte i wiele z niego rozumiesz, ja nie mówię, że wszystko musisz rozumieć, ale wiele z niego rozumiesz, przynajmniej te podstawy, które są Ci potrzebne do bieżącego życia, do zbawienia, rozumiesz je, to znaczy, że już ten zadatek w Tobie jest, że ten zadatek już w Tobie działa. Ale potrzebujesz nie tylko zadatku, potrzebujesz pełni, potrzebujesz pomazania, potrzebujesz namaszczenia, potrzebujesz tego, ażeby działał w tobie Boży Duch Święty. Tu jest o tym zadatku powiedziane, który też wycisnął na nas pieczeń, dał zadatek ducha do serc naszych. Dostajesz zadatek do serca po to, żebyś wiedział, że coś jest dla ciebie przeznaczone. Coś jest dla ciebie ważne. To ja nieraz dawałem ten przykład. Jeśli chcesz kupić jakiś większy przedmiot, to dajesz na początku zadatek, prawda? Co ten zadatek oznacza? Że jakaś jest przynajmniej nadzieja, że ta rzecz będzie twoja. Już jest takie pewniejsze, że to będzie twoje. Czy to dom, czy to samochód, prawda? Już tak jakaś tam przedwstępna umowa, coś tego. Już jakoś tam człowiek ma nadzieję. Ale nie może być jeszcze pewny, że to jest jego. Potrzeba jeszcze pełni. I tak samo jest w życiu człowieka, w duchowym jego życiu. Dostajesz zadatek Ducha Świętego, zaczynasz rozumieć Pismo Święte i w tym momencie człowiekowi się wydaje, że już osiągnął pełnię. Teraz to ja mam wszystko. Dostałem zadatek Ducha Świętego, rozumiem Pismo Święte. Wiecie, kim ja jestem teraz? Ja jestem jak guru, jak jakiś mędrzec, jak ktoś, kto naprawdę wszystko poznał, Boga za pięte chwycił. No ja naprawdę już jestem taki mądry teraz, bo zadatek Ducha Świętego mam. Zadatek to nie jest pełnia, jeszcze raz mówię. Zadatek to jest tylko jakaś przedpłata, która wprowadza cię w szansę zdobycia. I dlatego Słowo Boże mówi o zadatku, ale mówi też o pełni. Potrzebujesz chodzić pod pełnią Ducha Świętego. Lepiej powiem, potrzebujesz chodzić pod presją Ducha Świętego. Możesz powiedzieć, ale ja nie lubię być naciskanym. Żaden człowiek nie lubi być naciskanym. Ale wiecie, nie mamy innego wyjścia, absolutnie. Apostoł Paweł, kiedy w pewnym momencie zrozumiał, że musi być pod presją, powiedział, Panie i Boże, staję się Twoim dobrowolnym niewolnikiem. Staję się Twoim niewolnikiem, rozkazuj mi. Mów mi wszystko, co zrobię, co powiesz, to ja zrobię. Kochani, moglibyśmy powiedzieć, o nie, takie życie to nam nie odpowiada. Ale powiedzmy sobie szczerze, masz do wyboru tylko dwie dyktatury. Albo dyktatura duchów nieczystych, albo dyktatura Ducha Świętego. Możesz sobie wybrać, masz wolną wolę. Wybierasz sobie, którą dyktaturę wolisz. Ale ja wolę demokrację, ale ja wolę wolność, ale ja wolę równouprawnienie. Ale ja wolę tolerancję, prawda? To takie fajne słowa. Kochani, w Królestwie Bożym na takie słowa i na takie czyny nie ma miejsca. Czy wiecie o tym? Królestwo Boże, czy to się wam podoba, czy to się wam nie podoba, to nie jest demokracja. To nie jest demokracja. Chrześcijaństwo i Królestwo Boże to nie jest demokracja. Jeszcze raz powtarzam. To jest, wiecie co to jest? To jest królestwo. Jest król. Jest ktoś, kto rozkazuje i nie masz nic do powiedzenia. Oczywiście możesz mieć do powiedzenia. Możesz odmówić wykonania rozkazu. W wojsku też możesz odmówić wykonania rozkazu. Wolno odmówić? Ktoś tu w wojsku był? Ja nie byłem. Można odmówić wykonania rozkazu? Oczywiście, że można. Oczywiście są konsekwencje odpowiednie, ale możesz odmówić. W Królestwie Bożym również możesz odmówić królowi, który ci mówi, co masz zrobić. Możesz odmówić. I nie zawsze zginiesz. Nie zawsze. Czasami zginiesz, czasami nie. Czasami jeszcze król okaże miłosierdzie. Nasz król jest bardzo miłosierny. Tyle powiem. Odetchnęliście z ulgą, widzę. No tak. Ale jest naprawdę miłosierny. Bardzo miłosierny. Ale powiem szczerze, że też nie we wszystkich sytuacjach pobłaża. Nie we wszystkich sytuacjach. I tak na przykład w Piśmie Świętym jest powiedziane, ja mojej chwały nie oddam nikomu. Jeśli chcesz chwałę wziąć dla siebie, czy chcesz chwałę jakiemuś innemu człowiekowi przekazać, to tutaj ci Bóg nie przepuści. Albo w innym miejscu Słowa Bożego jest powiedziane, że ten człowiek, który niedbale służbę pańską sprawuje, to jest przeklęty. A więc wiedzmy o tym. Królestwo to jest królestwo. To jest król. To jest pan. To jest władca. I demokracji tam nie ma. Że ja mam tyle samo do powiedzenia, co Bóg. Albo ja decyduję o czymś, albo Bóg o czymś decyduje. Nawet pomiędzy Synem Bożym a Ojcem, Bogiem Ojcem, nie ma takiej relacji. Że Jezus Chrystus powiedział, no dobra, to teraz uczynię według woli Ojca, a następnym razem już według swojej woli coś uczynię. Nie ma tak. Syn powiedział, Ojcze, nie moja wola, Twoja tylko. Ja ze swoją wolą się całkowicie wycofuję. Jest królestwo, więc Ty królujesz. Ale Jezus Chrystus też rozkazywał. Wypowiadał słowa i rzeczy się działy. Ale czyje to były słowa? Ojca. Jak posłyszał, że Ojciec mówi, tak i On mówił. A zwróciliście uwagę na Ducha Świętego? Duch Święty przypomni to, co od Boga Ojca ostatecznie wyszło. Bo powiedział, wszystko przypomni, co wam powiedziałem. Co Jezus Chrystus powiedział? Duch Święty przypomni wam te słowa, które ja wam powiedziałem. Ale ja nie od siebie samego, mówiłem od Ojca. Czyli słowa przyszły od Ojca, przeszły przez Syna i Duch Święty je przypomni. A więc ważne jest to, co powiedział Bóg Ojciec. Jest ważne, co powiedział nasz wspaniały Bóg, Wszechmogący Król. Bóg jest w Trójcy jedyny. Zobaczmy, jak jest doskonałość, jaka jest wielka doskonałość w tym jednym zdaniu, które Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty ma. Zobaczcie, jaka jest jedność. A my jakoś nie bardzo chcemy się nauczyć tej jedności z naszym Bogiem. Jeśli się tu na ziemi nie nauczymy, nie będzie czasu już w wieczności się tego uczyć. Dlatego tutaj na ziemi musimy się nauczyć słuchać Jego słów, wykonywać Jego dzieła, chodzić Jego drogami, miłować tak, jak On miłował. A to jest tylko możliwe, kiedy wypełni nas Duch Święty. I to nie tylko zadatek. Kiedy zostaniemy pomazani, zanurzeni w Ducha Świętego, kiedy będziemy już ubezwłasnowolnieni, kiedy nasza własna wola nic nie będzie znaczyć w obliczu tej woli, która przychodzi od Boga naszego i Ojca. Kochani, taka jest prawda. My musimy się nauczyć stosować Bożą wolę w naszym życiu. Nie ma innej drogi. Nie ma innej możliwości. Nie ma. W Jana w 7 rozdziale 37 do 39 jest powiedziane, w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Zobaczmy. Słyszymy o wodzie. Ale zobaczmy, człowiek, kiedy pragnie pić, to wiecie, jak się zachowuje? I denerwuje się, i szuka tej wody. A kiedy już dostanie tą wodę wreszcie, to jak się zachowuje? Pije i nie tylko do ust swoich wlewa i cały się oblewa tą wodą, po prostu jest dla niego rozkoszą ta woda. To tak, jak pragniesz wody, jako człowiek spragniony, musisz zacząć tak pragnąć Ducha Świętego. Dostaliśmy zadatek i wiemy już, kto to jest Duch Święty. Już wiemy, co to za osoba Trójcy. Już dobrze wiemy, sprawdziliśmy, bo zadatek dostaliśmy. Ale teraz Słowo Boże mówi, zapragnij pełni. Czy kiedykolwiek pragnęliśmy pełni Ducha Świętego? Czy kiedykolwiek podjęliśmy jakiekolwiek starania, żeby pełnię Ducha Świętego mieć? Czy kiedykolwiek staraliśmy się o to, żeby Duch Święty był obficie na nas wylany? Powiem wam tak, jest to wielka korzyść dla naszego życia. Bo wtedy już zaczyna się bardziej liczyć z wolą Boga Wszechmogącego niż z własną swoją. To ci pomaga być bardziej osobą poddaną Bogu Wszechmogącemu. To jest podstawa naszego życia chrześcijańskiego. Bo jeśli chcemy żyć od tak, naszymi uczuciami, naszymi zmysłami, naszymi najprzeróżniejszymi przekonaniami, powiem wam, śliski grunt. To tak, jakbyś chciał w zwykłych butach chodzić po bardzo śliskim lodzie. Daleko nie zajdziesz. A jeśli zajdziesz parę kroków, to znów się przewrócisz i znów stajesz, a czasami kilkakrotnie próbujesz wstać, nie możesz wstać. Tak jest z tym lodem. Tak jest żyć według swoich własnych zmysłów i kierować się swoimi własnymi myślami. Taka jest prawda. Na drodze Bożej nie daje się tak iść. Dlatego potrzebujemy być poddani Bogu. Dlatego potrzebujemy pełni Ducha Świętego. I do tego, bracia i siostry, was wszystkich i siebie nawołuję. Pełnia Ducha Świętego. Pomazanie Bożym Duchem Świętym. To jest podstawa życia chrześcijanina. To jest podstawa dziecka Bożego. Inaczej nie zrobimy ani kroku do przodu. Taka jest prawda. Wiedzmy o tym. I niech was Bóg błogosławi, niech z was prowadzi mocą swoją. Amen.